Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie kolejny odcinek cyklicznej audycji o błogosławionym Bronisławie Markiewiczu w stulecie jego śmierci. Tym razem poznamy go jako publicystę. A zaczynamy od rozmowy księdza Leszka Gęsiaka z rektorem polskiej misji w Australii, księdzem Wiesławem Słowikiem. Opowie on o początkach kościoła w Australii, jego przeobrażeniach i ordynariacie dla byłych Anglikanów. Na magazyn zaprasza ksiądz Leszek Wilczak.
Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, rektor polskiej misji katolickiej w Australii. Witamy serdecznie.
Cieszę się, że jestem w studio, że znowu jestem w Rzymie i że mogę zajrzeć do tego wspaniałego radia.
Proszę księdza, kościół w Australii przechodzi przeobrażenia, zwłaszcza w ostatnich latach. Czy można w jakiś sposób powiedzieć, w jakim kierunku ewoluuje życie Kościoła i w jakim kierunku zachodzą te zmiany?
Początki Kościoła katolickiego to irlandzkie tradycje, bardzo piękne zresztą, trwałe, istotne. Irlandczycy mają ogromne zasługi w budowie Kościoła katolickiego w Australii, który zresztą wyrósł na zasadzie konfliktu z Kościołem anglikańskim. Zresztą Anglikanie próbowali zepchnąć katolików na margines. I chociażby piękna postać Mary McKillop, pierwszej świętej australijskiej, to taki wspaniały właśnie przykład, jak ten kościół katolicki się rozrastał i jakie ma piękne tradycje, właśnie irlandzkie. Musimy mieć na uwadze też i to, że właśnie pierwsi księża, jacy tam pojawili się jako skazańcy, bo ich zabrano z powrotem, pozostawili Eucharystię i świeccy ludzie wędrowali do Sydney, aby właśnie modlić się przed Najświętszym Sakramentem. Kościół katolicki oczywiście w swych początkach, irlandzkich początkach, był także w dużej mierze budowany na laikacie. I to jest następna taka specyfika kościoła katolickiego w Australii. Oczywiście to były te początki, pierwsze wieki. I etos australijskiego kościoła to katolickie szkoły, budowane, utrzymywane przez katolików od samego początku. 1/3 szkolnictwa dzisiaj w Australii to szkoły katolickie, od przedszkoli po uniwersytety. Nadal mają swoją ogromną rolę i uważane są za jedne z najlepszych szkół w Australii. Oczywiście po wojnie do irlandzkich tradycji dołączyły także katolickie obyczaje Włochów, których mamy mnóstwo w Australii, ale także i Polaków, Litwinów, Chorwatów, Niemców. Ten kościół zaczynał być coraz bardziej taki wielokulturowy. Po pierwszych latach powojennych takich raczej sprzeciwów, samoobrony kościoła australijskiego przed wpływami etnicznych różnych grup i oczekiwań, powoli jednak musiał się poddać. Trudno się dziwić, dla Irlandczyków, którzy stracili swój język, Gaelic, jedyną odrębnością był katolicyzm na terenie Australii. I teraz ten katolicyzm irlandzki, bardzo surowy, bez śpiewów, aby się odróżnić właśnie od protestantów rozśpiewanych, nagle ma grupy takie jak właśnie Polaków, którzy chcą śpiewać, którzy chcą mieć procesje, którzy chcą innych form swojej religijności. Nie było to łatwe do przyjęcia. Obecnie, kiedy Irlandczycy, zwłaszcza po soborze, jakoś tak stracili też może i kierunek, zaczęli się spodziewać zbyt wiele od kościoła i traktować go trochę demokratycznie, a zresztą w wielu krajach anglosaskich. Na plan pierwszy wyszły grupy etniczne. Dzisiaj kościół w Australii w dużej mierze zdominowany jest właśnie przez różne etniczne grupy. Miejmy na uwadze, że dzisiejszy kościół w Australii to powiedzmy taka archidiecezja melburnejska, największa, licząca ponad 1 000 000 katolików. To ponad 200 różnych narodowości. To 120 parę języków używanych w domach, czyli pigułka powszechnego kościoła. I to jest całe piękno też australijskiego kościoła współczesnego. To właśnie ta wielokulturowa, globalna, że się tak wyrażę, twarz kościoła. I my na miejscu mamy doświadczenie, czym jest kościół powszechny. Bogaty w różne tradycje, w różne kultury, które stanowią jedno, jedno w Jezusie Chrystusie, jedno w sakramentach, jakie wszyscy sprawują.
Dzisiejszy kościół to także trudne wyzwania związane z laicyzacją i sekularyzacją życia. Czy Kościół w Australii ma jakieś metody, którymi się posługuje, by przeciwstawić się powszechnym dosyć w świecie tym tendencjom laicyzacyjnym.
Oczywiście Australia też w jakiś sposób dotknięta jest tym procesem i chyba trudno się przed nim obronić, ale w tej chwili to nowy duch, nowe grupy etniczne, azjatyckie, które wyraźnie wskazują nam wszystkim ogromny zapał i głęboką wiarę, żywą wiarę, autentyczną wiarę, której się nie wstydzą. Mówię w tej chwili o Chińczykach, mówię o Indonezyjczykach, o Filipińczykach, o Hindusach, którzy wchodzą właśnie w kościół australijski z ogromnym zapałem i bardzo głęboką wiarą. I to jest chyba odpowiedź na takie trochę skostnienie, jakie przejawia środowisko europejskie. I uzdrowienie idzie chyba właśnie ze wschodu, jeśli chodzi o kościół australijski. Ożywienie, które widać na każdym kroku.
W Australii został utworzony niedawno ordynariat dla byłych Anglikanów. Czy obecność tej grupy w kościele w jakiś sposób wpływa na jego obraz, na jego funkcjonowanie, a także na świadectwo tego ducha ekumenizmu, pojednania i szukania wspólnego dobra, bardzo obecnego także w pontyfikacie Benedykta XVI.
Oczywiście Australia do niedawna jeszcze była właśnie anglikańskim raczej krajem. Katolicy byli na drugim miejscu. Obecnie katolicy stanowią największą grupę wyznaniową, ponad 27% w całej ludności australijskiej. Ale Anglikanie oczywiście to dosyć złożona społeczność. Część sterująca w kierunku bardziej protestanckim, część w kierunku katolickim. Oczywiście te wszystkie zmiany, jakie dokonywały się wewnątrz kościoła anglikańskiego, miały swój wpływ. Już dawno księża z anglikańskiego kościoła przyjmowali ponowne święcenia i mamy w każdej niemal diecezji księży katolickich dzisiaj, którzy niegdyś byli Anglikanami. A ordynariat zaczyna nabierać coraz więcej już takich realnych form. To jest oczywiście dla nas też wielka radość, że powstaje właśnie ordynariat anglikański, czyli liturgia anglikańska, obyczaje anglikańskie, tradycje anglikańskie, ale w jedności z Kościołem katolickim. Cieszymy się, że powstaje ordynariat i że do niedawna bracia odłączeni stają się jednym z nami.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii.
Bóg ponad wszystko. Błogosławiony Bronisław Markiewicz, święty, który żyje dzisiaj. O swym założycielu opowiadają polscy michalici, księża Rafał Kamiński, Rafał Gądek, Grzegorz Ziobro.
Błogosławiony Bronisław Markiewicz, publicysta.
Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia i doskonali.
Takie słowa czytamy w encyklice Evangelii Nuncjandi Pawła VI w odniesieniu do mas mediów. Po soborowym dekrecie Inter Mirifica, poświęconym środkom społecznego komunikowania, w Kościele stopniowo wzrastała świadomość potężnego ich oddziaływania i roli także w przekazywaniu ewangelicznego orędzia. Od początku jednak, wraz z pojawieniem się prasy, radia, telewizji, aż do najnowszych wynalazków ludzkiego umysłu, magisterium Kościoła z wielką troską wypowiadało się o ich użyteczności, wskazując na dobrodziejstwa i przestrzegając przed zagrożeniami. W swoim czasie wielką rolę prasy w przepowiadaniu Słowa Bożego, krzewieniu kultury, kształtowaniu moralności chrześcijańskiej i świadomości społecznej dostrzegał błogosławiony Bronisław Markiewicz, który był jednym z prekursorów w ówczesnej Polsce, korzystającym z wynalazku druku na szerszą skalę. Obok dzieła wychowawczego drugim czynnikiem o nie mniejszym znaczeniu były narodziny pisma Powściągliwość i Praca. W lipcu 1898 roku ksiądz Markiewicz wydał pierwszy numer miesięcznika. Od samego początku demaskował w nim zagrożenia moralne, duchowe i polityczne. Miesięcznik szybko stał się bardzo popularnym i poczytnym pismem. Rozchodził się w całej ówczesnej Galicji, a także w Królestwie, w zaborze pruskim, a nawet w Ameryce. Nakład gazety szybko osiągnął liczbę 9000 egzemplarzy. Pierwsza wojna światowa wstrzymała na pewien czas prężne pismo, które jednak od roku 1925, już po śmierci błogosławionego, ruszyło z nową mocą. Od początku wydawania powściągliwości pracy ksiądz Markiewicz pragnął uruchomić własną drukarnię i rozwinąć działalność wydawniczą. Niestety, przez pierwszych 12 lat nie było to możliwe. Otrzymanie zezwolenia na uruchomienie drukarni i szkoły poligraficznej, co było marzeniem błogosławionego, nie było wówczas sprawą łatwą, tym bardziej na galicyjskiej wsi. Pewnego razu ksiądz Markiewicz powiedział:
musimy mieć własną drukarnię i to w jak najkrótszym czasie. Prasa katolicka musi posiadać swoje drukarnie i swoich drukarzy, inaczej będzie zdana na łaskę i niełaskę wrogów Kościoła. Dopóki czynniki wrogie religii trzymać będą w swoich rękach wszystko, co się odnosi do drukowania, prawda, która im się nie podoba, nie ujrzy nigdy światła dziennego.
Obserwując dzisiejsze trudności, z jakimi także od strony formalnej muszą borykać się katolickie media, trudno oprzeć się wrażeniu, że słowa księdza Markiewicza trafnie opisują rzeczywistość i są aktualne także po wielu latach. Jest to także poniekąd wezwanie dla mediów opisujących świat wiary i Kościoła, aby starały się robić to coraz lepiej, skuteczniej i profesjonalnie także od strony warsztatowej. W październiku 1910 ksiądz Markiewicz po długich staraniach otrzymał koncesję od namiestnictwa we Lwowie na założenie drukarni w miejscu piastowym. Jeszcze w październiku tego samego roku kupił w Wiedniu maszynę drukarską. Kilku swoich wychowanków wysłał za granicę na szkolenia poligraficzne i następny, listopadowy numer miesięcznika Powściągliwość i Praca ksiądz Markiewicz wydrukował już we własnej drukarni. Dziś po wielu latach niełatwej historii jej pracę kontynuuje w podwarszawskich Markach wydawnictwo Michalineum. Zdumiewa rozmach księdza Markiewicza, który nie dysponując stałymi dochodami w biednej Galicji z takim rozmachem uruchomił także dzieło wydawnicze. I tak oto błogosławiony proboszcz, wychowawca, rektor zakładu dla sierot, stał się także redaktorem pisma, które wydawał przez 14 lat, prawie bez pomocy, bez przerwy, aż do swej świątobliwej śmierci w 1912 roku. Warto wspomnieć, że błogosławiony ksiądz Markiewicz odznaczał się także jako publicysta własnych dzieł książkowych. Jednym z nich, bodaj najważniejszym, wydanym pod pseudonimem, były trzy słowa do starszych w narodzie w stulecie rozbioru ojczyzny. Było to podsumowanie jego doświadczeń duszpasterskich i wyznaczenie programu jego dalszych działań. Niewielka książka wywołała skandal i wściekłość elit. Nakazano jej wycofanie i zniszczenie nakładu, zaś 45-letniego autora uznano za wywrotowca. Czym się naraził? Po pierwsze, odebrał czytelnikom komfort bycia niewinną ofiarą zaborców. Zdaniem księdza Markiewicza niewola była karą za grzechy.
Bóg nam odjął byt polityczny za nasze grzechy. Tym grzechem jest ucisk, wyzyskiwanie i zaniedbanie ludu.
Tak pisał, przypominając, że śluby Jana Kazimierza, iż naprawi krzywdy zadane ludowi, nie zostały spełnione. Do księży apelował, aby likwidowali analfabetyzm religijny. Podsuwał metody, zachęcał, by do tej pracy zaprosić jak najszersze grono współpracowników, kleryków, bractwa i ludzi pobożnych obojga płci.
Wielu z nich czeka tylko waszego skinienia. Już dawno byliby się zabrali chętnie do uczenia katechizmu na własną rękę, ale nie chcieli się wam narażać.
Tak pisał do kapłanów. Radził im, żeby całkowicie poświęcili się duszpasterstwu, nie tracąc czasu na prowadzenie gospodarstwa czy inne zajęcia. Świeckim wytykał egoizm i próżniactwo.
Tymczasem człowiek stworzony jest do pracy, a osobliwie Polak, który musi odrobić za przodków z ostatniej doby i za siebie.
Czytając te słowa, zwłaszcza odnoszące się do apostolstwa wiernych, ma się wrażenie, że tchną one duchem Soboru Watykańskiego II, który przecież zdarzył się wiele lat później. Błogosławieni prorocy zawsze wyprzedzają swą epokę. Po 100 latach od świątobliwej śmierci, 1 lutego 2012 roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej niemal jednogłośnie specjalną uchwałą uczcił rocznicę śmierci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Senatorowie oddali hołd błogosławionemu, nazywając go charyzmatycznym wychowawcą i wybitnym organizatorem. Zakładając świeckie towarzystwo Powściągliwość i Praca, krzewiące wśród dzieci i młodzieży z ubogich rodzin ideę rzetelnej pracy, błogosławiony głosił, że pracowitość podnosi rodziny i narody, a próżniactwo jest początkiem wszelkiego upadku materialnego i moralnego. Czytamy w uzasadnieniu uchwały. W dyskusji nad nią zauważono, że błogosławiony Markiewicz wpisuje się w galerię wielkich postaci Kościoła z drugiej połowy XIX wieku. A wart podkreślenia jest nie tylko wymiar religijny, ale i społeczny ich działalności. Przypomniano także i o znaczącej roli czasopisma Powściągliwość i Praca, którego wydawanie kontynuowane przez Zgromadzenie Księży Michalitów odegrało istotną rolę w okresie przemian demokratycznych w Polsce na przełomie lat 80. i 90. Znalazło w nim pracę wielu późniejszych polityków i dziennikarzy represjonowanych przez władze komunistyczne. W tamtym czasie redaktorem naczelnym był przez pewien czas świętej pamięci ksiądz biskup Jan Chrapek. Jeszcze jako przełożony Michalitów w przedmowie do kolejnego wydania biografii księdza Markiewicza napisał słowa, które możemy dziś bez wahania powtórzyć.
Zostawił w spuściźnie twórcze myśli. Przykład żarliwości duszpasterskiej i godne podziwu owoce pracy. Choć wiele dziesiątków lat minęło od jego śmierci, stał się dla nas drogowskazem nie tylko w lokalnym posługiwaniu, ale także w działalności ogólnokościelnej na dziś i na przyszłe czasy, które rzucają wciąż nowe wyzwania.
Dziś błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz rzuca wyzwanie dziennikarzom pracującym w mediach katolickich i tym, którzy treści religijne przekazują w środkach społecznego komunikowania niezwiązanych bezpośrednio z Kościołem katolickim. Wszystkich. Błogosławiony wzywa do rzetelności w informowaniu i formowaniu społeczeństwa. Wskazuje cechę pracowitości i promuje ukazywanie prawdy jako wartości nadrzędnej w opisywaniu świata.
Była to audycja Bóg ponad wszystko, błogosławiony Bronisław Markiewicz, święty, który żyje dzisiaj, w opracowaniu księdza Rafała Kamińskiego, Michality, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.